Paryż, Radio France International. Dobry wieczór Państwu. Przed mikrofonem Stefan Liger, a w studio nasi realizatorzy Lumi i Technik Beru. Serdecznie witamy w czwartek 14 sierpnia. Poza wiadomościami i przeglądem prasy, dziś z udziałem Katarzyny Zawickiej, Agnieszki Kumor i Krzysztofa Rutkowskiego, znajdą Państwo w naszej godzinnej audycji serwis europejski Euranetu. Dzisiaj o supermarketach i rozmowę Marka Pędziwola z Andrzejem Wajdą. A ponadto przypomnijmy w audycji felieton Piotra Błońskiego, wystawy i salony sztuki, notatnik paryski Marka Brzezińskiego oraz program Agnieszki Kumor z cyklu Muzyka Świata. A na wstępie pełne wydanie dziennika RFI. Siły rosyjskie, wbrew porozumieniu o zawieszeniu broni, są nadal na terytorium Gruzji i nie pozostają tam bezczynne. Rzecznik gruzińskiego MSW twierdzi w szczególności, iż zmieniły zdanie i ostatecznie, wbrew wczorajszym zapowiedziom, nie opuściły Gori, lecz przeciwnie. Jak oświadczył na to szykowani, ślą do miasta posiłki i wzmacniają fortyfikacje. Rosjanie, dodał rzecznik, powrócili także do portu Poti. Zacytowani przez Reutersa świadkowie widzieli istotnie, jak do Poti przed południem wjechały czołgi. Moskwa tym doniesieniom zaprzeczyła. Kontrolę nad bezpieczeństwem w Gori przejąć miała gruzińska policja, ale Tbilisi przestało tam kierować policjantów po skonstatowaniu tej nocy, że Rosjanie się nie wycofują. Gruzińskie MSW oskarża armię rosyjską o niszczenie Gori, zapewniając, że rozlegają się tam eksplozje i że Rosjanie miasto zaminowywują. Po wjeździe do Gori w środę oddziały rosyjskie zabrały się tam za niszczenie gruzińskich baz wojskowych. Były także liczne doniesienia z miasta i jego okolic o grabieżach na wielką skalę, jakich dopuszczali się tyleż Rosjanie, co i uzbrojeni Osetyńcy. Rosja musi uszanować suwerenność terytorialną Gruzji, mówił wczoraj prezydent Bush. Gruzja może zapomnieć o integralności terytorialnej, odpowiedział dziś jak echo szef rosyjskiej dyplomacji Ławrow, gdyż nikt nie nakłoni Abchazji i Osetii Południowej do powrócenia pod przymusem na łono Gruzji. Obie samozwańcze republiki zdecydowane są wybić się na niepodległość, powiedzieli to na wspólnej konferencji prasowej w Moskwie ich prezydenci. Nasze aspiracje są ściśle zgodne z regułami prawa międzynarodowego, stwierdził szef południowo-osetyńskich separatystów Edward Kokojty. Żadna siła nie powstrzyma nas w marszu do niepodległości. Cel jest wyznaczony i zmierzać będziemy doń razem, zawtórował mu abchaski przywódca Siergiej Bagaprz. Jeden i drugi podpisali na Kremlu 6-punktowy plan pokojowy zainspirowany przez Francję, a prezydent Dmitrij Miedwiediew zapewnił ich, że Rosja poprze i udzieli gwarancji każdej decyzji, jaką Abchazja i Osetia Południowa podejmą samodzielnie w sprawie ich przyszłego statusu. Kokojty i Bagaprz wykluczyli w każdym razie jakiejkolwiek rozmowy z Tbilisi na temat ich przyszłości. Rosja przestrzegła w czwartek Stany Zjednoczone, doradzając im wstrzymania od wszelkich działań, które przez obecne kierownictwo gruzińskie mogłyby zostać zinterpretowane jako zachęta dla ich ambicji odwetowych i mogłyby prowadzić do powtórzenia się tragicznego scenariusza z Osetii Południowej. Rosyjski MSZ odpowiada w ten sposób na wczorajsze wystąpienie prezydenta Busha i wysłanie przezeń do Tbilisi Condoleezzy Rice z przesłaniem niezłomnej solidarności z Gruzinami. Amerykańska szlachta stanu w drodze do Gruzji zatrzymała się we Francji, gdzie odbyła rozmowy z prezydentem Sarkozym w forcie Bregançon na południu kraju. Nicolas Sarkozy, który przewodniczy obecnie Unii Europejskiej, przerwał na 2 dni wakacje w rodzinnej rezydencji swojej małżonki w Cap Negre na Lazurowym Wybrzeżu, aby w Moskwie i Tbilisi wynegocjować plan pokojowy w 6 punktach. Najwyższy czas zakończyć ten kryzys, powiedziała prasie pani Rice po spotkaniu z francuskim prezydentem. Nicolas Sarkozy powiedział ze swej strony, że amerykańska sekretarz stanu zabiera ze sobą do Gruzji pewną liczbę dokumentów, które mogą pomóc skonsolidować zawieszenie broni. Jeśli prezydent Saakaszwili podpisze jutro te dokumenty, powiedział Sarkozy, siły rosyjskie powinny zacząć się wycofywać z gruzińskiego terytorium. O ewentualnych przykrych dla Rosji konsekwencjach jej gruzińskiej eskapady mówi Katarzyna Zawicka.
Rosyjskie próby wstąpienia do Światowej Organizacji Handlu mogą spotkać na swej drodze kolejną przeszkodę w postaci wojny w Gruzji. Jeszcze przed początkiem konfliktu Tbilisi blokowało je z powodu poparcia udzielanego przez Moskwę gruzińskim prowincjom separatystycznym. Prezydent Gruzji może blokować je nadal. Kreml stara się minimalizować wpływ wojny na negocjacje, podkreślając, że nie ma formalnych podstaw do wstrzymania rozmów trwających już od 15 lat. Zgodnie z regułami panującymi w WTO, kolejny kandydat musi uzyskać poparcie kolegium wyłonionego spośród przedstawicieli 153 państw członkowskich. W skład kolegium może wejść przedstawiciel każdego państwa członkowskiego, jeśli tylko wyrazi takie życzenie. Kandydat musi również zawrzeć dwustronne porozumienia ze wszystkimi państwami, które się do niego zwrócą. Wejście Rosji, 10. gospodarki na świecie, zależy przede wszystkim od wyników negocjacji w kilku zasadniczych tematach, takich jak podatek na eksport drewna, subwencjonowanie rolnictwa, czy wreszcie miejsce wielkich przedsiębiorstw państwowych, takich jak na przykład Gazprom. We wtorek amerykański sekretarz stanu do spraw handlu Carlos Gutierrez stwierdził, że Moskwa ma jeszcze dużo do zrobienia, zanim będzie mogła wejść do WTO. Nie kładł jednak szczególnego nacisku na ewentualny wpływ na ten proces rosyjskich działań wojennych w Gruzji. Zdaniem prezydenta Busha jednak wpływ ten jest znaczący. W środę podkreślił on, że dzisiaj Moskwa poważnie zagroziła swoim aspiracjom, podejmując działania niekompatybilne ze statusami tych instytucji międzynarodowych. Zdaniem Rosjan jedno nie ma nic do drugiego.
To mówi Paryż RFI. Niewiele dziś w dzienniku poza sprawą gruzińską, oto pozostałe wiadomości ze świata. Zakończona w czwartek dwudniowa wizyta w Syrii libańskiego prezydenta Michela Sulejmana zdaje się zwiastować początek nowej ery w stosunkach między Syrią a Libanem, donosi z Damaszku korespondent RFI. Była to pierwsza oficjalna wizyta od 2005 roku, kiedy to Syria wycofała swe wojska z Libanu. Po rozmowach Sulejmana z Basharem el-Assadem ogłoszono komunikat, w którym oba kraje wyrażają zamiar nawiązania stosunków dyplomatycznych. A warto wiedzieć, że nie utrzymują ich od ponad 60 lat, czyli od czasu wygaśnięcia francuskiego mandatu w Libanie. Przewidziano wymianę ambasadorów, nie podając na razie daty. Reaktywowano także wspólne komisje, które zająć się mają drażliwą kwestią ostatecznego ustalenia granic oraz problemem zaginionych w jednym i drugim kraju. Szef francuskiej dyplomacji Bernard Kouchner spotka się z Dalai Lamą w Nantes 20 sierpnia, zapowiedział Mathieu Ricard, towarzyszący tybetańskiemu przywódcy w jego podróży po Francji. Żadne oficjalne spotkania z Dalai Lamą nie były przewidziane. Prezydent Sarkozy zadbał wręcz o to, aby wykluczyć taką ewentualność przed swym odlotem do Pekinu na ceremonię otwarcia igrzysk. Obecnie zapowiedziano jednak, iż mógłby przyjąć Dalai Lamę w grudniu wraz z innymi noblistami. Pekin nie omieszkał od razu zareagować, doradzając Francji życzliwie, aby do drażliwej kwestii tybetańskiej podchodziła z należytą ostrożnością. Jedynym do tej pory politycznym akcentem wizyty Dalai Lamy we Francji było jego środowe spotkanie z grupą francuskich parlamentarzystów. Francja ma tymczasem nowy powód do dumy i to nie byle jaki. Alain Bernard zdobył złoty medal w królewskiej kategorii pływania wyścigu na 100 metrów stylem dowolnym. Mający 25 lat mistrz olimpijski jest tym samym pierwszym w historii sportowcem, który dla Francji zdobył ten tytuł. Bernard wygrał na finiszu z Australijczykiem Imonem Sullivanem, który w półfinałach odebrał mu rekord świata, przepływając 100 metrów 47,5 sekundy. Był to dziennik RFI, a na przegląd prasy paryskiej zapraszają teraz Agnieszka Kumor i Krzysztof Rutkowski.
Przegląd prasy francuskiej.
Francuskie gazety nie zdążyły jeszcze zareagować na złoto w pływaniu zdobyte przez Alaina Bernarda. Widzimy natomiast uśmiechniętą twarz Steve'a Guenot, który zdobył pierwszy złoty medal dla Francji w zapasach w kategorii 66 kg. Udało się też jego starszemu bratu Christophe'owi, który zajął trzecie miejsce w swojej kategorii wagowej 74 kg. Dziennik L'Equipe poświęca braciom Geno ogromne dossier, pisząc, że nad Pekinem powiała burza szczęścia. Gorzej powiodło się francuskiej osie, Laurze Flessel w Szermierce i seniorce francuskiego kolarstwa kobiecego, 49-letniej Jeannie Longo, która przegrała zaledwie o sekundę w walce o trzecie miejsce. Francuzi jednak kochają swoją Longo, prawdziwą ikonę dwóch kółek, która dojechała na metę z potwornym skurczem w udzie, ale i niezniszczalnym optymizmem. Do Londynu nie tak daleko. Le Figaro stawia swą pierwszą stronę pod znakiem europejskich wysiłków dyplomatycznych w kryzysie kaukaskim oraz wizyty Dalai Lamy we Francji. W tym momencie terror panuje w Tybecie, powiedział francuskim senatorom tybetański przywódca. Społeczność międzynarodowa musi na siebie wziąć odpowiedzialność doprowadzenia Chin do respektowania ideałów demokracji, powiedział on podczas swej wizyty za zamkniętymi drzwiami we francuskim Senacie. Właśnie na ten tajny charakter wizyty jego świątobliwości zwraca uwagę dziennik Libération, tytując swą pierwszą stronę: nie ma podium dla Dalai Lamy. Churchill traktował Gandhiego per ten goły fakir, czytamy we wstępniaku gazety. To jednak ten fakir położył kres brytyjskiemu imperium. Dalai Lama nie powróci nigdy do suwerennego, niepodległego Tybetu wobec potęgi i brutalności Chin, a mimo to kruchy, pochylony wiekiem przywódca duchowy jest źródłem niepokoju dla tego supermocarstwa. Nie będziemy komentować chamstwa i złego wychowania, jakich dowody dał francuski senat, trzecia instytucja w państwie, padając plackiem przed chińskimi władzami i przyjmując cichaczem tybetańskiego przywódcę, pisze François Sergent w Libération. Widać, przekłada on katów z placu Tiananmen nad laureata pokojowej Nagrody Nobla. Pomniejszając echo wizyty Dalai Lamy, senat wbrew swym widocznym wysiłkom nadał jej rozgłos. Czyżby Dalai Lama przeszkadzał? Z sali na tyłach budynku senatu przywódca Tybetańczyków przypomniał, że wbrew zapewnieniom dawanym Sarkoziemu, Chiny przykręcają śrubę w lasie. Wbrew wysiłkom Pałacu Elizejskiego i senatu, wyciszanie skutków tej wizyty, przemilczanie kwestii chińskich dysydentów i inne tego rodzaju ukłony w stronę chińskiego kierownictwa szkodzą interesom i obrazowi Francji w świecie, czytamy w lewicowej gazecie. Jak śpiewa francuska pierwsza dama na swej najnowszej płycie, nie można nad tym przejść do porządku dziennego, jak gdyby nigdy nic. Na stronach opiniotwórczych Libération znajdujemy niezwykle ciekawe artykuły. Jeden napisali wspólnie dwaj filozofowie, André Glucksmann i Bernard-Henri Lévy. Drugi jest pióra Bernarda Goethe, byłego korespondenta Le Monde w Moskwie, który pisał niegdyś płomienne korespondencje ze strajków w Gdańsku. W obu artykułach ich autorzy apelują do Zachodu, by zmienił swą politykę wobec Rosji. Przytoczmy argumenty Glucksmana i Lewiego. Rosyjski sztab na Kremlu nie wierzy w Unię Europejską i powtarza każdemu, kto chce czy nie chce tego słuchać, że Bruksela to kłębowisko żmij o wzajemnie znoszących się interesach. Gruzja jest testem na Europę, taką, jaka stworzyła się przeciwko żelaznej kurtynie, przeciwko niegdysiejszemu i obecnemu faszyzmowi, przeciwko swoim własnym wojnom kolonialnym. Europa, która wiwatowała upadek muru berlińskiego i aksamitne rewolucje, znalazła się dziś na progu przepaści. Czy nasza krótka europejska historia spłonie teraz w ogniu igrzysk na Kaukazie? Pytają francuscy filozofowie na łamach Libération.
W Le Monde znajdujemy korespondencję Piotra Stańczaka z Warszawy o całkowitej solidarności Polski i Polaków z Gruzją. Gdybym był młodszy, pojechałbym natychmiast pomóc Gruzinom, mówi Jerzy, 69-letni neurochirurg z Warszawy, śledzący z wielką uwagą rozwój wypadków na Kaukazie. Jerzy nie jest sam. Według polskiej telewizji, czytamy w Le Monde, wielu rezerwistów myśli podobnie. Solidarność Polski z Gruzją jest całkowita. Adam Ostolski, socjolog z Uniwersytetu Warszawskiego, cytowany na łamach paryskiego dziennika, stwierdził: Polacy czują się solidarni z ofiarami Imperium Rosyjskiego. Identyfikują się znacznie łatwiej z narodami zagrożonymi przez Rosję niż z innymi, nawet z Zachodem. Pamięć o rosyjskich zaborach i pół wieku komunizmu jest w Polsce nienaruszona. Przed 3 dniami, przed ambasadą rosyjską w Warszawie, 300 osób skandowało: niech żyje wolna Gruzja, nie dla rosyjskiego imperializmu. Tbilisi-Warszawa, wspólna sprawa, relacjonuje korespondent Le Monde. Jeden z uczestników manifestacji, 25-letni Janek, powiedział: jutro rosyjskie czołgi mogą wjechać do Tbilisi, a pojutrze, kto wie, może do Warszawy. Gruzja jest blisko nas. Janek, podobnie jak wielu innych, uczestniczył w czwartkowym koncercie Solidarności w ogrodzie Muzeum Powstania Warszawskiego. To nie przypadek, czytamy w Le Monde. Polacy utożsamiają gruzińską walkę o niepodległość ze swoją własną walką o wolność. Paryski dziennik przypomina, że prezydent Rzeczpospolitej ostro skrytykował plan Sarkoziego, ponieważ zabrakło w nim punktu o poszanowaniu integralności terytorialnej Gruzji. Ponadto Le Monde przypomniał zdecydowane słowa prezydenta Lecha Kaczyńskiego na wiecu w Tbilisi. Od początku kryzysu Polacy obawiają się, że Zachód opuści Gruzję, podobnie jak pozostawił własnemu losowi Polskę w roku 1939, bo nikt nie chciał umierać za Gdańsk. Oświadczenie prezydenta Francji, że Rosja, cytuję, ma prawo bronić interesów ludności rosyjskojęzycznej w Gruzji, jest jeszcze bardziej polskie obawy pogłębiło i zostały te słowa przyjęte z jeszcze większą nieufnością, czytamy w Le Monde.
Euronet, RFI z Paryża.
Katarzyna Zawicka.
Gospodarka europejska nie ma się najlepiej. Bruksela opublikowała kolejny raport, z którego wynika, że rozwój gospodarczy spada. Główna tego przyczyna tkwi w ciągle nadzwyczajnie wysokich cenach paliwa. Siła nabywcza we Francji nie zwiększa się, chociaż rząd zapowiada podjęcie różnych działań w tym kierunku. Jednym z nich ma być na przykład liberalizacja supermarketów, w następstwie której ma nastąpić obniżenie cen oferowanych przez nie produktów. Dystrybutor miałby otrzymać prawo negocjowania cen bezpośrednio z producentem. Wielcy producenci w ogólnych zarysach zgadzają się na takie posunięcie, stawiają jednak kilka warunków. Przede wszystkim oczekują, że wielcy dystrybutorzy zobowiążą się do dokonywania pewnej określonej wielkości zakupów lub do rozszerzenia swej sieci. Producenci obawiają się, żeby dystrybutorzy nie dostali do ręki broni, która pozwoli im na narzucenie własnych zasad działania, co z kolei umożliwiłoby im wywieranie presji na dostawcach i zmuszenie ich do obniżenia cen. To zaś doprowadzić by musiało do ogromnej redukcji etatów w sektorze produkcji rolno-spożywczej. Projekt cieszy się poparciem wielkich dystrybutorów, którzy widzą w nim szansę na obniżenie cen, a w każdym razie na złamanie tej linii prostej, która na wykresie wskazuje stały, regularny wzrost cen. Michel-Edouard Leclerc, dyrektor wielkiej sieci supermarketów obecnych również w Polsce, Leclerc, popiera ten projekt i z optymizmem patrzy w przyszłość.
Le gouvernement là dépose un projet de loi qui vise justement à dire ben voilà les prix maintenant sont négociables.
Rząd przedstawia projekt, który jasno mówi, ceny są negocjowalne. Oczywiście istnieją pewne ograniczenia prawne mające na celu ochronę przed wykorzystywaniem swojej dominacji, zaostrzone kontrole. Objęte tym będą tylko wielkie marki, a więc nie drobni rolnicy, nie małe i średnie przedsiębiorstwa. Wielkie marki będą mogły konkurować między sobą, jak to ma miejsce w całej Europie. Będą obniżać ceny tam, gdzie nie będą one konkurencyjne. Nie będą mogły schować się za przepisami, a w dodatku obniżki cen będą wpisane w kontrakty, co spowoduje, że będzie to widoczne na rachunku. To jest interesujące nawet dla drobnych handlowców, ponieważ jeszcze wczoraj nie wiedzieli oni, co się dzieje za kulisami od strony kuchni. Teraz, jeśli uznają, że są ofiarami dyskryminacji, będą mogli podać sprawę do sądu. Odszkodowania będą mogły osiągać nawet 750 tysięcy euro za wykroczenie. Jasno z tego widać, że celem takiej polityki nie jest poświęcenie małych i średnich przedsiębiorstw na ołtarzu konkurencji.
750 000 euro par infraction. Au moins ça montre l'intention du politique, qui est de ne pas sacrifier les PME et l'agriculture sur l'autel de la concurrence.
Przyznać trzeba, że jednak tym drobnym przedsiębiorstwom coraz trudniej się obronić. Wielcy dystrybutorzy oferują nie tylko niższe ceny, ale i szeroki asortyment towarów. O ileż łatwiej pojechać do jednego wielkiego sklepu i kupić tam wszystko. Od produktów spożywczych, poczynając poprzez jedzenie dla naszych zwierzęcych przyjaciół, środki czystości, olej do samochodu, na lodówkach i pierścionkach z brylantem kończąc. A od kilku ładnych lat przy bardzo wielu centrach handlowych zbudowano stacje benzynowe, oferują naprawdę konkurencyjne ceny. Zapomina się przy tym o przyjemności pójścia na targ, bezpośredniego kontaktu z producentem, zachwalającym swoje własne wyroby, z panią Stefą z bazaru, która sprzedając wyprodukowany przez siebie biały ser mówiła: złociutka brać, nie wybierać, palce lizać. Targi we Francji nadal istnieją i ciągle mają wielu zwolenników i ze względu na swój koloryt, i ze względu na ich czystość biologiczną, chociaż ta czasami bywa bardzo złudna. Ale to jednak dzisiaj luksus, ceny zazwyczaj są sporo wyższe niż w supermarketach. Jeśli jednak i ceny w supermarketach będą stale rosły, to siła nabywcza nadal będzie spadać, a to jak wiadomo wywołuje powszechne niezadowolenie, frustrację, marazm. Za te same zakupy robione kilka lat temu płaciło się około 1/3 mniej niż obecnie. Coraz częściej przy wyborze towarów panie domu kierują się ich ceną. Jest to szansa dla wielkich dystrybutorów, którzy tworzą swoje własne marki spożywcze, dając im jak najniższe ceny. Czasami trochę cierpi na tym jakość, ale cóż, nie można mieć wszystkiego.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża.
Po zrobieniu filmu Katyń Andrzej Wajda uważa, że już chyba wyczerpał swoje bóle i swoje dolegliwości. Niech młodzi podejmą te tematy, mówi w rozmowie z naszym korespondentem Markiem Pędziworem. Zaraz po pokazie swego najnowszego filmu dla ludzi z Rosji, Ukrainy, Białorusi, państw kaukaskich i Azji Centralnej, uczestników 5. Wschodnioeuropejskiej Konferencji, zorganizowanej jak co roku przez Studium Europy Wschodniej na Uniwersytecie Warszawskim.
Nie mogę zacząć inaczej. Są tacy ludzie, którym muszę podziękować i pan jest jednym z nich. Chcę panu podziękować raz jeszcze za człowieka z żelaza, bo to kawałek mojego życia w jakimś sensie. I za Katyń, bo to kawałek życia mojej rodziny. I chciałem się pana zapytać, skąd się wzięła w panu taka potrzeba, by o tych losach opowiedzieć swoim rodakom, a może i nawet całemu światu?
Wie pan, może to jest właśnie, jakby to powiedzieć, los rodzin oficerskich zawsze jest najbardziej tragiczny, no bo oficerowie są najbardziej narażeni na to, że nie wracają z wojny, że zostawiają swoje dzieci, że zostawiają żony, że te dzieci są bardziej świadome dzięki temu, bardziej biorą udział w wydarzeniach historycznych. I myślę, że to była też i moja rola. No w końcu, w momencie, kiedy zacząłem robić filmy, jakie chciałem poruszyć tematy? Ja chciałem poruszyć tematy przede wszystkim, które dotyczyły całego naszego społeczeństwa, całego naszego narodu, a które szczęśliwie mnie ominęły. Nie byłem w Oświęcimiu, nie brałem udziału w Powstaniu Warszawskim. Tak się szczęśliwie złożyło, że no, przemknęłem się jakby przez tą okupację, ale przecież dla 18-letniego chłopca była czymś nie, ile razy, nie wiem, jak to się stało, dlaczego tak się stało, że akurat nie przechodząc ulicą ominąłem łapankę niemiecką, akurat nie wszedłem nie w te, a w inne drzwi i dzięki temu się uratowałem. No, w związku z tym, w jakiś sposób zostało we mnie potrzeba, a nawet i obowiązek opowiedzenia tego wszystkiego, co się zdarzyło innym. Przecież w końcu mogłem w pewnym momencie, kiedy Popiół i Diament uzyskał taki sukces, mogłem próbować być reżyserem amerykańskim czy jakimś innym. Tym bardziej, że tu nie było łatwo robić filmów, a gdzie indziej było łatwo robić filmy. No ale mi się zawsze wydawało, że ja nie mam nic do opowiedzenia w Ameryce, nie mam nic do opowiedzenia w Paryżu czy w Londynie. Ja mam coś do opowiedzenia w Warszawie, bo to jest mój temat, bo to jest coś, co mnie bezpośrednio dotyczy, co mnie bezpośrednio boli, to może mnie się nie wydarzyło, ale wydarzyło się ludziom, których dobrze znam i o których wszystko wiem.
Wielu ludzi w pańskim wieku, myślę o tych, którzy przeżyli często cudem wojnę, jak właśnie niedawno zmarły profesor Geremek, wpadło w sidła, które zostawił na nie komunizm, uwierzyli w komunizm. Jak pan odebrał tę komunistyczną pokusę?
Nie, wie pan, to nie jest tak, że oni wpadli w sidła. To nie było takie proste wszystko, dlatego że ja nigdy nie przypuszczam, że dożyję wolności. To jest pierwsza rzecz. A jeżeli ktoś ma głębokie przekonanie, że to się za jego życia nie może stać, no to musi, jeżeli jest człowiekiem przy zdrowym rozumie, to musi zdawać sobie sprawę, że ma robić wszystko, żeby to kiedyś nastąpiło. Kiedy to nastąpi? No, jeżeli Polska ma 100 lat i dłużej w niewoli, zniknęła z mapy Europy, a potem nagle na tą mapę Europy wróciła, to dzięki komu ona wróciła? Dzięki temu, że przetrwał język polski. A dlaczego on przetrwał? No, dzięki naszym największym poetom. A że oni akurat nie byli w Polsce, to ich szczęście. Dlatego mogli pisać to, co chcieli napisać, to, co mogli napisać, to, co poruszało ich wyobraźnię i poruszało naszą wyobraźnię. To jest może coś, co panu powiem, może jest bardzo na wyrost i może nie mam prawa tak powiedzieć, ale tak się zrobiło, że po 1945 roku kino wzięło na siebie rolę polskiej literatury romantycznej. Nie dlatego, że myśmy byli równie zdolni czy równie twórczy, tylko to polegało na tym, że tak jak potencjalnych czytelników mieli wielcy klasycy okresu niewoli, tak my nagle mieliśmy widzów w kinie. I myślę, że to jest decydującą sprawą. Nagle myśmy się stali ludźmi, którzy no jakby zastąpili, znaleźli widzów, którzy chcieli zobaczyć to, co my im mamy do powiedzenia, tak jak tamci przez granicę przemycali pana Tadeusza, przez granicę przemycali poezję słowackiego i Norwida.
Bo w obrazie można było przemycić to, czego nie można było powiedzieć wprost słowami.
A, to jest osobna historia, która nie jest bez znaczenia, mianowicie to jest ważne, że kino jest sztuką obrazu. I ono się stało sztuką obrazu między innymi z powodu cenzury. Cenzura ściga słowa, bo ideologia jest wyrażona w słowach. Natomiast bardzo trudno jest doścignąć obrazy, no bo one są wieloznaczne. Być może, że ten obraz oznacza to, a być może oznacza co innego. I tu się bardziej gubią cenzorzy niż w sprawach słów. Wiedzą dokładnie, co wolno, a co nie wolno powiedzieć.
W pańskim ostatnim filmie w Katyniu występuje taka osoba, młody człowiek Tadziu, który ginie. Człowiek, który nie może się pogodzić z tą rzeczywistością. Pan wybrał inną drogę niż ten Tadziu. Pan spróbował odnaleźć się w tej rzeczywistości, żeby móc powiedzieć to innym. Czy tak należy tę osobę interpretować?
Tak, to prawda. Ja tylko się obawiam jednej rzeczy. Żeby ta postać mi nie rozrosła się zbytnio i żeby nie stała się nagle jakby filmem w filmie. Bo wtedy motyw popiołu i diamentu już by jakby wypełniłby. No wtedy trzeba by zrobić film o nich, o tej młodej parze. A ja chciałem tylko zaznaczyć, że istnieli tacy. No i że tak niektórzy z nich kończyli.
Pan jakby posłuchał tej pani dyrektor.
No, posłuchałem pani dyrektor. Bo pani dyrektor posłuchał cały naród. Dlatego, że rozumiał, że został zdradzony, opuszczony przez swoich sojuszników i został całkowicie oddany we władze Stalina. I tu nie było żadnych co do tego złudzeń. Żadnych złudzeń. Były złudzenia, że będzie trzecia wojna światowa, no ale to wydawało się, wie pan, śmieszne. Jeszcze jedna bomba atomowa i wrócimy znów do Lwowa. To śpiewali tylko ci, którzy naprawdę nie rozumieli, w czym biorą udział.
Po tych długich latach, kiedy Polska odzyskała nagle niepodległość, jak pan się poczuł wtedy?
Wie pan, no ja brałem w tym udział, w związku z tym to nie jest tak, że czekałem bezradnie na to, aż to nastąpi i inni to zrobią.
Ależ oczywiście wszyscy o tym wiedzą.
No, w związku z tym, jak tylko zobaczyłem, że istnieją możliwości, żeby nie tylko być reżyserem filmowym, ale żeby wziąć udział w wydarzeniach, które rozwijają się na naszych oczach, rozumiem, że to jest moim obowiązkiem. Nie trzeba robić takich filmów, jak Człowiek z Marlboro czy Człowiek z Żelaza. To wtedy bym nie miał obowiązku na wezwanie Lecha Wałęsy startować do parlamentu, a w momencie, kiedy robiłem takie filmy, które i on oglądał tak samo, które i jego kształtowały, no to jak on powiedział, że sobie tego życzy, że taka jest potrzeba, to dla mnie nie było żadnych wątpliwości, że tak się mam zachować.
Co więcej, w jednym z nich zagrał. Proszę pana, ostatnie pytanie rzeczywiście. Katyń to był problem, jak pan mówił w różnych wywiadach, z którym pan długo żył, o którym pan długo myślał, który pan chciał długo zrealizować i nie czuł się pan jakby w odpowiednim momencie. Czy są jeszcze jakieś takie tematy, które leżą panu na sercu?
Nie, muszę powiedzieć, że chyba wyczerpałem moje bóle i moje dolegliwości i myślę, że jeżeli bym robił jakiś film, to szukam jakiegoś innego spojrzenia. Nie chciałbym już wracać jeszcze raz. Myślę, że niech młodzi podejmą te tematy. Powiem dlaczego, z całą świadomością. Młoda widownia musi usłyszeć głos swoich reżyserów o sprawach, które minęły. Myślę, że innej drogi nie ma, tylko oni mogą to opowiedzieć w sposób dla nich zrozumiały.
Galerie, muzea, wystawy. Piotr Błoński.
W 50-lecie śmierci Georges'a Rouault Centrum Pompidou oddaje mu hołd w postaci niewielkiej, ale skupionej na początkach twórczości wystawy zatytułowanej Wrzenie Początków, co w przekładzie brzmi nie nadzwyczajnie, ale za to dokładnie odpowiada treści. Skupione na tej wystawie dzieła Rouaulta z lat 1905-1914 w liczbie 25 sąsiadują na piątym piętrze Centrum Pompidou z dziełami fowistów ze zbiorów stałych Państwowego Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Sąsiadują, ale nie mieszają się z nimi. Rouault był bliski fowistów, ale nie zalicza się do nich. Związki Rouault'a z fowistami tłumaczą się przede wszystkim tym, że podobnie jak wielu z nich, na przykład Henri Matisse i Albert Marquet, był w paryskiej Szkole Sztuk Pięknych uczniem Gustave Moreau. Zachowywał też z nimi kontakt, a jego przyjaźń z Henri Matissem, która przetrwała do śmierci tego ostatniego w 1954 roku, celebrowano wielką wspólną wystawą ich dzieł w Grand Palais niecałe dwa lata temu. Odniosłem wtedy wrażenie, że na tle dramatu i bezgranicznego smutku, jaki płynie z każdej z kompozycji Rouault'a, obrazy Matisse'a wydają się zbyt pogodne, zbyt lekkie. Gdy Rouault, obsypany honorami, zmarł w 1958 roku, uważany był za jednego z największych francuskich malarzy. Tej opinii nikt nie zakwestionował, ale w następnych dziesięcioleciach Rouault został jakby odsunięty na ubocze głównych zainteresowań publiki i krytyki. W pewnej mierze przypisać to można duchowym fundamentom jego sztuki. Rouault był człowiekiem głęboko wierzącym i pragnącym swe religijne uczucia wyrażać w twórczości. Wpłynęły na to przyjaźnie z pisarzami Jeremy Huysmansem i Leonem Blois, a szczególnie z Jacques Maritainem i jego żoną Raissą. Stronił on jednak od sztuki sakralnej czy sztuki religijnej, rozumianej jako ilustracja. Raczej traktował własną twórczość jak wyznanie, spowiedź czy żarliwą modlitwę. Zarówno twórczość, jak i wiara osadzone są w postrzeganej przez tego malarza ludzkiej i malarskiej rzeczywistości i dlatego na przykład w takim Miserere z planszą ukrzyżowanego Chrystusa sąsiadować może równie dobrze alegoria nadziei, jak twarz smutnego klauna z macierzyństwem przemoc, a przytuleni zakochani mają te same prawo bytu, co wariat, oszust i ladacznica. Dla Rouault'a bezgraniczna samotność ludzkości jest odbiciem samotności Chrystusa na krzyżu, albo, według innej interpretacji, do stóp krzyża zmierzają jego malarskie stwory, ofiary na równi z katami. W okresie objętym omawianą wystawą Rouault poszukuje jeszcze własnej drogi jako malarz. W porównaniu z kolegami z pracowni Gustave Moreau jego rysunek jest bardziej energiczny i nerwowy. Przejawia on skłonność do głębokiego błękitu z czernią, do płomiennych czerwieni obramionych znowuż w czerń niczym witraże. Nawiązuje do rycin japońskich jak w pejzażu z barką z Muzeum w Lille wykorzystanym w afiszu wystawy. A tematem jego obrazów jest już wtedy, tak jak i później, człowiek upadły lub upokorzony. Wobec swych modeli Rouault odczuwa głęboką litość, podkreślając ich szpetotę, rozkład, upośledzenie. Sztuka, o której marzę, mówił Rouault, będzie wyrazem głębszym, pełniejszym i bardziej poruszającym tego, co odczuwa człowiek wobec siebie samego i całej ludzkości. Kontrastem dla tych modeli, cyrkowców, prostytutki, nędzarzy, są pejzaże, w których podobnie rozpracowywane plamy barw dają efekt pełni i bogactwa. Układ wystawy odpowiada tematom: akty, cyrk, pejzaże. Wybór tych obrazów jest bardzo przemyślany. Większość pochodzi z paryskiego Muzeum Sztuki Nowoczesnej, które posiada największy zbiór dzieł Rouota, a do tego kilka obrazów sprowadzono z Muzeum Lille Métropole w Villeneuve-d'Ascq.
Notatnik paryski. Zobaczył i spisał Marek Brzeziński.
Paryż to wieża Eiffla, Londyn to Big Ben na wieży parlamentu, Rzym to Koloseum, a Nowy Jork to Statua Wolności, witająca tych, którzy przybywają do tego niezwykłego miasta i żegnająca opuszczających je. Ale Paryż też ma swoją Statuę Wolności, jest identyczna, chociaż nie tak ogromna jak ta nowojorska. Paryska statua umieszczona jest na wyspie na Sykwanie, o rzut kamieniem od domu Radia Francuskiego, skąd nadajemy nasze audycje. Zwrócona twarzą ku zachodowi wita kierowców przyjeżdżających do Paryża ze strony Wersalu. To po przeciwnej stronie miasta, które bramami od wschodu opuszczają wycieczki z Polski wracające do kraju. Wielu Paryżan zna Statuę Wolności, ale okoliczności, w jakich powstała, często toną w mrokach niewiedzy. To też z kagankiem oświecenia swego czasu pośpieszyło Muzeum Art et Métier sztuk wszelakich rzemiosła i zorganizowało wystawę, która ma wszystko wyjaśnić. Okazją ku temu była setna rocznica śmierci i 170. rocznica urodzin Augusta Bartholdiego, autora projektu Statuy Wolności. Ślad po wystawie wypłył jak ślady stóp na śniegu czy na piasku. Dobrze się zatem stanie, jak tę sprawę korzeni paryskiej Statuy Wolności przypomnimy, jak też i osobę twórcy tego dzieła. August Bartholdi pochodził z Alzacji, z miasta Colomar, które ma swoją miniaturową, zaledwie 12-metrową statuę i która ma też swoją pełną czaru małą Wenecję. Colmar spisało się bardzo pięknie. Nie zapomniał o Bartholdi. Miasteczko znane jest bardziej ze swojego słynnego festiwalu. W 2003 gościem honorowym był skazany we Francji przez dziesięciolecia na muzyczną banicję Krzysztof Penderecki. Colmar słynie ze swojej architektury i jarmarku przed świętami Bożego Narodzenia. To też bardzo elegancko się znalazło, iż przypomniało wszystkim także o twórczości Bartholdiego, wystawiając w samym sercu Starego Miasta rzeźby jego autorstwa, w tym po piersie także urodzonego w Colmar Alberta Schweitzera, jednej z piękniejszych postaci naszych czasów. Muzeum pokazuje również inne pomysły Bartholdiego, jak umieszczenie monumentalnej latarni morskiej przy wejściu do kanału Sueskiego. To owoc podróży młodego artysty do Egiptu i Jemenu. Nie udało się tego zrealizować, ale po drugiej stronie Atlantyku Bartholdi, republikanin z krwi i kości, obrońca swobód obywatelskich, mógł zrealizować ideę innej, jedynej w swoim rodzaju latarni, tej, która rozjaśnia mrok światłem wolności. Wybrał Amerykę w stulecie jej niepodległości i zaproponował szalony pomysł ustawienie Statuy Wolności na redzie portu w Nowym Jorku. Francuzi poniosą koszty jej produkcji, Amerykanie jej zamontowania. Deal is a deal. Szaleństwo ma uwodzicielski, jedyny w swoim rodzaju czar. No i mimo licznych kłód, jakie rzucały pod nogi różne wrogie grupy i organizacje, mimo braku pieniędzy, Bartholdi nie dał za wygraną. Pomógł mu w tym sam wielki Gustav Eiffel, który w owym czasie był jednak dopiero młodym, początkującym inżynierem. Powierzono mu wykonanie metalowego pancerza zdolnego wytrzymać nacisk 200-tonowego ciężaru. Statuę wykonano w warsztatach paryskich rzemieślników. 600 osób trudziło się nad tym przez 2 lata. Dość powiedzieć, że najpiękniejszy i najwyższy most świata, ten nad Doliną Tarn, budowało przez 3 lata 3000 osób, no i stado komputerów. W 17 dzielnicy Paryża mieszkańcy ulicy Chazelle w pewnej chwili ze zdumieniem zauważyli kobiecą głowę ogromnych rozmiarów, wyłaniającą się ponad dachami paryskich kamienic. Zainteresowanie było ogromne. Tłumy dzielnie kibicowały, nie zawsze ułatwiając tym pracę. Kibicowano rzemieślnikom do końca, do chwili, gdy statuę rozmontowano. W Rouen zapakowano na trójmasztowiec Isère i wysłano het za morze na drugą stronę oceanu. Po 26 dniach dzieło alzackiego mistrza dotarło do Nowego Jorku, witane salwami amerykańskiej marynarki wojennej i hałaśliwym entuzjazmem tłumów zebranych na nadbrzeżu. Umieszczenie Statuy Wolności w miejscu, które zajmuje do dzisiaj, zajęło rok i 4 miesiące. Odsłonięciu towarzyszyła wojskowa defilada, parady i pokazy. Pełna pompa. Dzieło mojego życia zostało spełnione, stwierdził Bartholdi. W Kolmar, zwiedzając wnętrza muzeum, domu, w którym mieszkał Bertoldi, można poznać to, co tak bardzo jest interesujące w przypadku każdego wielkiego twórcy. Zajrzeć i prześwietlić jego dzieło. Można starać się dojrzeć na dnie i w głębi tego, co tworzył prawdziwego człowieka, który kryje się za tym, co tak dobrze znamy z pocztówkowych ornamentów. Oto gabinet, w którym pracował. Każdy z nas w swój jedyny, w swoim rodzaju sposób organizuje swoje miejsce pracy. Stawia fotografie, wybiera biurko, zaśmieca je gazetami czy utrzymuje nieskazitelny porządek. Dalej jadalnia urządzona w sposób zaskakująco podobny do jadalni Wiktora Hugo w czasie jego wygnania na wyspie Guernsey. Kolekcja chińskiej porcelany, meble, krzesła. Miejsce, gdzie żył i tworzył człowiek, który odszedł z tego świata przed wiekiem, ale który pozostawił po sobie tak znaczący ślad. W paryskim Muzeum Sztuki Rzemiosła można się dowiedzieć szczegółów już nie tylko o samym Bertoldim, ile o korzeniach owego gestu przyjaźni francusko-amerykańskiej, z którego narodziła się Statua Wolności, a po którym teraz nie pozostało ani śladu, gdyż wyemancypowana córa marnotrawna z Atlantyku nieźle się naraziła obrażonej matronie francuskiej. Ameryka tak nielubiona we Francji, Ameryka, bez której Francja nie wygrałaby obydwu wojen światowych. Od chwili, gdy narodził się pomysł uczczenia setnej rocznicy niepodległości Stanów Zjednoczonych do momentu ustawienia Statui Wolności na wyspie Bedloe, minęło 10 lat. A pomysł narodził się w bardzo francuski sposób, bo przy stole w czasie kolacji wydanej przez członka Akademii Francuskiej Edouarda de la Boulay. Brakowało pieniędzy, więc Bertoldi organizował loterię, drzwi otwarte do warsztatów, w których produkowano statuę. W kioskach sprzedawano pocztówki i gadżety. Udało się. W 1927 roku Statua Wolności została wciągnięta na listę zabytków narodowych Stanów Zjednoczonych. Jej kopię w miniaturze podarowaną Paryżowi przez Nowy Jork można podziwiać, gdy ktoś zapędzi się już poza linię wieży Eiffla i Trocadero w stronę mostu koło naszego radia RFI z Paryża. In the summer, when it
sizzles. Muzyka świata. Agnieszka Kumor.
Od 1 do 10 sierpnia bretońskie miasto Lorient mianowane jest oficjalnie stolicą muzyki celtyckiej. Odbywa się tam 38. Festiwal Interceltique, którego tegorocznym gościem specjalnym jest Walia. Prócz niej 4000 artystów zaproszonych z Bretanii, Irlandii, Szkocji, hiszpańskiej Asturii i Galicji, kanadyjskiej Akadii i Australii. Program jest niezwykle bogaty, organizatorzy obiecują wiele niezapomnianych przeżyć. Każdego roku na festiwal do Lorient przybywa 600 tysięcy letników. Festiwal rozpoczyna się w piątek 1 sierpnia biesiadą nazwaną Cotriad. Tradycyjnie każdego ranka po nocnym połowie bretoński rybak otrzymywał dodatek do zapłaty w naturze, czyli rybach. Zanosił je do domu, a jego matka lub żona przygotowywała z tego posiłek wedle miejscowego przepisu. W kotle mieszano różne rodzaje ryb, a przy stołach festiwalowych i na scenie mieszają się goście i style. W tym inauguracyjnym koncercie występują orkiestra wojskowa Bagad, duet walijski Toret, specjalizujący się w muzyce tanecznej, swingujący zespół Lavire z kanadyjskiej Akadii i Cap Stern, mistrzowie szantów. Po koncercie muzyki tradycyjnej miejsce dla celtyckich rockerów. Muzykę słychać zresztą przez całą noc w różnych miejscach miasta. Odbywają się bezpłatne koncerty i tak jest przez cały czas trwania festiwalu. Wielki koncert galowy przewidziano w sobotę, 2 sierpnia w Grand Théâtre w Lorient. Do udziału w nim zaproszono artystów walijskich, grupę Crass Dant, której towarzyszy stepujący Hugh Williams, orkiestrę Crerorfa oraz chór męski Dowley Male Voice Choir. Słuchali ich państwo przed chwilą. Powstały w roku 1965. To jedna z prestiżowych gwiazd festiwalu. Drugą jest niewątpliwie Lorena McKennitt, harfistka, akordeonistka, pianistka, kompozytorka i piosenkarka pochodząca z Kanady. Jej koncert specjalny zaplanowano tego samego dnia w Espace Marine. Od 20 lat artystka daje koncerty na całym świecie, sprzedała 14 milionów płyt. Z jej kompozycji emanuje poezja i magia celtyckiego świata.
irlandzki zespół The Chieftains, kolejny gość festiwalu. W niedzielę 3 sierpnia Wielka Parada Narodów Celtyckich to jeden z najbardziej oczekiwanych momentów festiwalu. Ponad 3,5 tysiąca dudziarzy i tancerzy reprezentujących wszystkie narody celtyckie w świecie. Z Brytanii, Szkocji, Irlandii, Walii, Kornwalii, Wyspy Man, leżącej w archipelagu Wysp Brytyjskich na Morzu Irlandzkim, z Asturii, Galicji, Australii. Wszyscy oni wystąpią oczywiście we wspaniałych strojach narodowych. Koncerty odbywają się we wszystkich ważniejszych salach i teatrach miasta, ale również na stadionie Moustoirs, gdzie w niedzielę zaplanowano magiczną noc. Wielki show sceniczny z udziałem grup muzycznych i pokazem ogni sztucznych. Odbywają się konkursy dudziarzy, konkursy gry na harfie celtyckiej i galijskiej, zwanej gaita, masterclass gry na skrzypcach da irlandzka wirtuoska tej sztuki Teresa Kavanagh. Nie zabraknie warsztatów tanecznych. Koncert muzyki sakralnej z Irlandii i Asturii we wtorek 5 sierpnia w kościele Saint-Louis będzie okazją do przypomnienia sakralnych korzeni gaity, która w XIV wieku zaczęła towarzyszyć śpiewowi gregoriańskiemu podczas liturgii. Bagad Saint-Nazaire, słynna orkiestra wojskowa z francuskiej bazy morskiej w Saint-Nazaire, ma swój wieczór dzień wcześniej, 4 sierpnia w Grand Théâtre. W tym samym czasie w Espace Marine wielki koncert artystów walijskich, w którym usłyszymy m.in. harfistkę Katrin Finn. Kto nie zdążył na koncert inauguracyjny, nadrobi w ten sposób stratę. Nikt nie wyjedzie z Lorient sfrustrowany, że coś przegapił. Będzie nawet interceltycki bieg na odcinku 10 mil, ponad 16 kilometrów i mecz rugby. Festiwal kończy 10 sierpnia wielki koncert pożegnalny Kenavo Andistro w Espace Marine. Wszystkie informacje na temat 38. Festiwal Interceltic w Lorient na naszej stronie internetowej www.rfi.fr/popolsku.
Muzyka świata.
My night and day.
116 Avenue du Président Kennedy, 75016 Paryż, Francja. Telefon plus 33 1 56 40 30 64. Mail sekcja.polska@